Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.
Pokój i dobro. Przy mikrofonie
Paulina Wysocka
i Edyta Maciejewska. Naszym i Państwa gościem jest dziś ksiądz Marek Dziewiecki, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor psychologii. Ksiądz Marek jest wykładowcą psychologii i pedagogiki w seminarium duchownym w Radomiu, a także dyrektorem telefonu zaufania diecezji radomskiej Linia Braterskich Serc. Jest również członkiem Episkopatu Polski do spraw trzeźwości. Poza tym ksiądz Marek Dziewiecki to również autor wielu książek z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień. Witamy księdza bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, pokój i dobro. Pozdrawiam panie redaktorki, no i naszych drogich radiosłuchaczy. Człowiek dojrzały reaguje proporcjonalnie do sytuacji, więc ma różne przeżycia. Jeśli są tylko jednostronne przeżycia, albo przeżycia bolesne, które nie mają uzasadnienia w mojej sytuacji życiowej, no to trzeba pójść do specjalisty, bo coś tam z funkcjonowaniem emocji się zepsuło.
Jak znaleźć dobrego specjalistę? Bo myślę, że to jest takie pytanie, które pojawia się, kiedy w naszym życiu jest ciężko, kiedy przychodzi taki moment, kiedy wydaje mi się, że już jednak sama nie dam rady. To do kogo się zwrócić? Czy na przykład to powinien być ksiądz? Czy powinnam poszukać psychologa? Jeśli psychologa, to gdzie go poszukać? Czy wpisać tylko frazę w internecie, czy jednak jako kobieta katoliczka na przykład, czy mężczyzna katolik? Ale myślę, że słuchają nas głównie osoby wierzące. No to czy jednak ważne jest, żeby szukać, nie wiem, psychologa katolika?
No po pierwsze trzeba zacząć nie od jakichś technicznych porad, nie od jakichś specjalistów, tylko od przyjaciół. To jest pierwsza droga egzystencjalna i być może to wystarczy i to byłoby idealne, gdyby to wystarczyło, więc niekoniecznie z dużymi problemami emocjonalnymi zwracam się do najbliższych, bo nawet jak są dobrze szlachetni, to będzie duże obciążenie emocjonalne i o emocjach z najbliższymi ciężko rozmawiać, tym bardziej, że zwykle to jednak ci najbliżsi, jeżeli mam bolesne emocje, to jakoś tam
są związani
czasami trochę powodują te emocje, czy wręcz mnie dręczą, to nie będę się przyzwierzać z moich bólów do kogoś, kto te bóle powoduje, bo skoro powoduje te bóle, to nie jest wrażliwy na moje cierpienia i może mnie dobić, jak się odsłonię. Pan Jezus mówi twardo, nie rzuca się perę przed wieprze. Przepraszam za twarde słowa Jezusa. Ale nawet jak mam w porządku moich bliskich, to za duża stawka emocjonalna tu jest, za duże zaangażowanie emocjonalne, więc lepiej pójść do kogoś dalszego krewnego, do jakiegoś, jeśli mamy, daj Boże, przyjaciela niekrewnego, czy pójść do duszpasterza i komuś takiemu przyjaznemu, nie specjaliście, nie psychologowi, nie psychiatrze, ale komuś dojrzałemu człowiekowi, nawet to może być sąsiad, jeśli jest dojrzały, życzliwy, dyskretny, czy sąsiadka. W każdym razie idę najpierw do tak zwanego zwykłego człowieka i się zwierzam, no jeśli kogoś takiego mam w otoczeniu i się zwierzam, że chcę ci powiedzieć, przeżywam takie duże lęki, niepokoje, może sny grozy, takie potężne napięcia, nie bardzo wiem, z czego to się może brać, może masz jakiś pomysł, trochę się też, no, zwykle mam jakąś intuicję, że to się wiąże z sytuacją życiową. I czasami to wystarczy, że ktoś ten powie, no na przykład kobieto czy dziewczyno, powiedzmy, no cierpisz takie stany emocjonalne bolesne, bo się uwikłałaś w relację z mężczyzną, który cię dręczy, który cię poniża, który nie jest w stanie kochać, który ma różne uzależnienia, a ty jesteś z nim emocjonalnie związana i trwasz w tym chorym związku toksycznym, to zerwij ten związek, jeśli da radę zerwać i popłaczę sobie parę nocy zamiast dziesiątki lat, to taka alternatywa. No to sprawa jest rozwiązana i zaczną przychodzić coraz lepsze emocje. Natomiast jeśli ktoś nie ma takiej osoby albo rozmowa z taką przyjazną osobą, dojrzałą, no nie wystarczy ta osoba, mówi, no tu jest sprawa bardziej poważna, no to wtedy warto pójść do psychologa czy do psychiatry, jeśli do psychiatry, zwłaszcza jeśli są jakieś potworne skoki w przeżywaniu, jakieś wyobrażenia takie natrętne, dręczące, gdzie sami wiemy, że to są już tylko wyobrażenia, jakieś nachodzące nas zjawy, postaci, głosy, no to już wtedy raczej trzeba do psychiatry. Natomiast jak szukać? No jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Polsce, siedziba w Warszawie. Na stronach internetowych znajdziemy adresy oddziałów tam lokalnych. W każdym chyba większym mieście działa to stowarzyszenie. Można spytać duszpasterza. Zwykle duszpasterze mają kontakty z jednym, drugim psychologiem. Można zadzwonić do naszego telefonu zaufania w Radomiu. Linia Braterskich Serc. Mamy też bezpośrednio psychologów i możemy coś podpowiedzieć, ale może nasi psycholodzy też wystarczą wtedy dyżurujący. Telefon jest 800-311-800, czynny w dni powszednie, czyli poniedziałek do piątku od 18 do 22. Można też, tak jak panie tutaj w studio zasygnalizowały, można sobie wpisać, powiedzmy, problem emocjonalny, psycholog. I teraz jest w sieci, akurat ten aspekt jest pozytywny, ci pacjenci, którzy znaleźli dobrego psychologa, empatycznego, wrażliwego, taktownego, rozumiejącego całego człowieka, bo psycholog to jak ksiądz powinien rozumieć całego człowieka, a nie tylko kawałek człowieka, nie tylko emocje czy myślenie, bo przychodzi do nas, do księży, do psychologów, przychodzi cały człowiek, a nie tylko psychika czy duch. Więc w mediach, w internecie zwykle, jak ktoś jest takim psychologiem rzeczywiście przyjaznym, pogłębionym także duchowo, respektującym całego człowieka, a nie tylko więc emocje, ale i sumienie, i hierarchii wartości, i podjęte zobowiązania, no to zwykle są dobre opinie pod takimi nazwiskami takich psychologów, no, ale wtedy warto.
Tak jak lekarza, że po prostu sugerujemy się opiniami innych.
Tak, przynajmniej po części, no jak mówiłem, można spytać wśród krewnych, znajomych, czy ktoś z nich miał bezpośredni kontakt, korzystał z pomocy psychologa, czy ich tam znajomi, krewni, więc po takie osobiste świadectwo może być kryterium, można pytać duchownych, którzy zwykle mają jakieś rozeznanie tam w środowisku, także psychologów, psychiatrów.
Ważne chyba jest to, żeby nie pozostawać samemu też, bo nie zawsze człowiek sam jest w stanie rzeczywiście obiektywnie ocenić sytuację, w której się znajduje, tak?
Więc... Co więcej, pierwszym złem w ogóle i pierwszym bólem jest samotność człowieka, więc izolowanie się od otoczenia, kiedy jest mi ciężko, z mojej winy, z winy innych ludzi, z winy jakichś tam trudnych przeżyć, może nawet spowodowanych złym stanem zdrowia. W każdym razie izolowanie się, czy na przykład ze wstydu, bo ktoś z bliskich jest w strasznym kryzysie, na przykład się upija, sięga po alkohol, czy po narkotyk, czy stosuje przemoc, no to jak się komuś tam zwierzyć? Zwłaszcza kobiety się wtedy izolują od otoczenia, na cię nie zwierzają rodzicom, rodzeństwu, przyjaciółkom, no bo nie chcą obciążać, albo się wstydzą, no jak tu wyznać, że ktoś najbliższy jest w takim kryzysie, mnie dręczy. No i wtedy grozi pokusa pozostawania w osamotnieniu. No to jest najgorsza sytuacja. Bo mało, że mam trudności, to jeszcze pozostaje w osamotnieniu, to samemu sobie raczej nie pomogę. Więc u mężczyzn, jak zostają w samotności, to wchodzą w uzależnienia, a kobiety wchodzą w depresję, w rozpacz. Jedni drudzy no, sobie robią niechcący przecież, ale dużą szkodę. I w związku z tym pierwsza rzecz, jak mam problemy, powinienem wyjść z ukrycia. Jeżeli na przykład żona odkrywa, że mąż ma problemy z alkoholem, czy rodzice odkrywają, że syn ma, czy córka problemy z narkotykami, czy z hazardem, powinni wejść do grup samopomocy, na przykład Al-Anon, to dla bliskich, którzy nie tylko mają uzależnionych od alkoholu, ale jakiekolwiek uzależnienia, to podobne są mechanizmy, podobne zasady mądrej miłości, więc wejście w grupy samopomocy. Jeżeli sobie nie radzę z problemami z przeszłości, bo na przykład jestem dorosłym dzieckiem alkoholików czy alkoholika, no to wchodzę właśnie do takiej wspólnoty DDA, żeby zamknąć te poranienia z przeszłości. W każdym razie strzeżmy się osamotnienia, bo ono jest bardzo niebezpieczne, zgubne, no ale też strzeżmy się chorych więzi zaburzonych. Przed grzechem pierworodnym była tylko jedna forma zagrożenia bólu, bycie samotnym. po grzechu pierworodnym, czyli w sytuacji, w której my jesteśmy, jest dwie formy zagrożeń takich bolesnych. Dalej samotność, ale też doszło nowe zagrożenie, złe bycie razem. Złe bycie razem, tak zwane toksyczne więzi. Kiedy ktoś jest źle razem, bo na przykład ta druga osoba krzywdzi, dręczy wręcz, to trzeba się od tej osoby izolować. A żeby mieć szansę na izolację, na skuteczną obronę przed dręczycielem, trzeba mieć kontakt z dobrymi ludźmi i mieć dobre więzi, bo tylko dobre więzi dają szansę na uwolnienie się ze złych więzi. Tutaj od razu dodam, zwłaszcza dla pań, ważną wiadomość, mianowicie to bardzo ważna wiadomość, że Bóg nie zsyła krzyży. Wiem, jak o tym mówię, to u niektórych chrześcijan jest szok. No ale wiem, co mówię. Bóg nie zsyła krzyży, też nie dopuszcza cierpienia. Przeciwnie, robi wszystko, byśmy od dzieciństwa wzrastali w łasce u Boga i u ludzi. To my krzyżujemy Boga, kiedy do nas przychodzi w ludzkiej naturze, a nie on nas. Ktoś mówi, ale księże Marku, jest mój, jak to chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, czyli niech nie będzie skupiony na sobie, niech będzie egoistą, no co oczywiste. Ale też drugi warunek, niech weźmie swój krzyż. Mówię, wiem, znam Ewangelię na pamięć. I tam najważniejsze słowo jest swój. Jezus nie mówi, chcesz być moim uczniem, to przyjdź do mnie, a ja ci nałożę mój krzyż. Nie. Ja krzyży nie nakładam, ja zdejmuję krzyże. Przyjdź z twoim krzyżem, weź swój krzyż, który sam sobie nałożyłeś jak syn marnotrawny, ktoś ci nałożył, bo zamiast kochać cię krzywdzi, czyli jedno i drugie, przyjdź z tymi ciężarami, które masz, niektóre od Adama i Ewy się wleką, za nami ludźmi, a ja ci pomogę albo te krzyże pokonać, albo być silniejszym od tych krzyży, jeśli na razie tych krzyży nie można usunąć, bo jest na przykład ciężka choroba w rodzinie, to ci pomogę ja, Jezus, żebyś był silniejszy od tych krzyży. I tu jest podwójnie ważne, żeby wiedzieć, że Bóg nam nie zsyła krzyży, prób, trudności małżeńskich, rodzicielskich, jakichkolwiek innych. Po pierwsze, kiedy myślę błędnie całkowicie wbrew Ewangelii, że to Bóg mi zsyła te krzyże, no to się zaczynam od Boga dystansować i mieć do Boga żal wcześniej czy później. No trudno nie mieć żalu do kogoś, kto by mi zsyłał krzyże. A po drugie, co jest równie tragiczne, jeśli sobie wmówię, czy pozwolę, żeby ktoś mi wmówił, niedouczony w chrześcijaństwie, wmówił, że Bóg zsyła krzyże, to sobie nie daje prawa, by się bronić przed krzywdzicielem. Jeśli jakaś żona sobie wmówi, czy sama, czy jakiś ksiądz niekompetentny jej zasugeruje, czy wręcz mówi, że to Bóg jej zesłał na przykład tego męża, alkoholika i zdradzającego ją, to ona sobie mówi, no to ja się nie mogę bronić przed tym mężem, skoro mi to Bóg zesłał, czy dopuścił, no to bym się Bogu sprzeciwiała. No przecież to jest absurd, takie myślenie. Jeżeli ktoś nas krzywdzi z bliskich, bo te krzywdy są wtedy największe, to przecież nas krzywdzi dlatego, że nie słucha Boga. No, gdyby słuchał Boga, to by kochał. Więc zauważmy, jak horrendalnie zaburzone jest myślenie, że Bóg nam zsyła krzyże. Krzyże się pojawiają wtedy, gdy ktoś z nas nie słucha Boga. Czyli nie kocham. Jak słuchamy Boga wszyscy, wzajemnie się kochamy, nie ma krzyży. Więc pojawiają się krzyże, cierpienia, choroby, katastrofy, zdrady, uzależnienia, zniewolenia grzechami i tak dalej, wtedy, kiedy my czy inni ludzie nie słuchamy Boga. A czy to jest wina Boga, że nie słuchamy Boga? No przecież to nie jest wina Boga. Czy to jest wina Boga, że na przykład jakiś mężczyzna sobie kpi z Boga, kpi sobie z własnej przysięgi małżeńskiej, kpi sobie z żony i dzieci i żyje fatalnie, dręcząc swoich bliskich? Zamiast kochać. No, to nie jest wina Boga, że ktoś sobie kpi z samego Boga i ze złożonej przysięgi w obliczu Boga. Więc to jest dla mnie tak, z doświadczenia kapłańskiego 44-letniego już, to jest takie ważne, żeby mówić na głos. Bóg nam nie zsyła krzyży, Bóg chce, byśmy się wzajemnie miłowali, żeby Jego radość była w nas i była pełna już tu, a w niebie to już niewyobrażalna. I Bóg chce, że jeśli ktoś nas krzywdzi zamiast kochać, żebyśmy się bronili. Do separacji włącznie.
Bardzo ważne, tak.
Żebyśmy się bronili do separacji włącznie. Jakaś pani mi mówi, proszę księdza, no ale ja się nie mogę bronić na przykład przed mężem, który mnie dręczy, no i teraz już skutki tego dręczenia są takie, że jestem w depresji głębokiej, w nerwicy może, no ale ja się nie mogę bronić, proszę księdza, przed moim mężem, dręczycielem, bo przecież ślubowałam mu miłość na dobre i na złe. Wtedy wyjaśniam z uśmiechem po mojemu: proszę pani, ja znam na pamięć przysięgę małżeńską, bo jestem świadkiem urzędowym tej przysięgi. To jest mój psi obowiązek, jak ja tu mówię, znać na pamięć przysięgę małżeńską i solidnie przygotowywać narzeczonych do małżeństwa. To moja odpowiedzialność ogromna przed Bogiem i przed ludźmi, więc ja świetnie znam przysięgę małżeńską, a właśnie dlatego mówię pani, że pani ma prawo do obrony przed mężem. No ale jak to, proszę księdza? Przecież powtórzę, ślubowałem mężowi miłość i trwanie przy nim na dobre i na złe. Mówię, wiem, proszę pani, ale mąż pani ślubował to samo. I w związku z tym mąż nie ma prawa zsyłać pani złej doli, bo on ślubował pani miłość, zsyłanie dobrej doli. Więc jeżeli zła dola przyjdzie z zewnątrz, nie z winy męża, przyjdzie z zewnątrz, będzie pożar, powódź, bandyta was napadnie, fabryka, w której pracuje mąż, padnie i będziecie biedni, a nie z jego winy, to wtedy w tej trudnej doli, która przyszła z zewnątrz, nie przez męża, tylko z zewnątrz, niech pani jeszcze bardziej wspiera męża, bo to pani ślubowała. Ale jeśli zła dola przychodzi przez męża, to znaczy, że on łamie przysięgę małżeńską, bo ślubował, powtórzę, że będzie panią kochał, że będzie pani wierny i uczciwy, czyli że będzie uczciwie dźwigał ciężary codzienności z panią, a nie będzie pani zadawał udręki, więc jeżeli łamie on przysięgę małżeńską, to pani go dalej kocha, nie mści się, ale się broni do separacji włącznie. Najpierw pani upomina, jak to nie działa, to aż się pani broni do separacji włącznie, bo mąż, podobnie żona mężowi, nie ma prawa zsyłać złej doli. Więc zauważmy, jak trzeba być tutaj precyzyjnym i jak nie pomylić chrześcijaństwa, które uczy miłości, z karykaturą chrześcijaństwa, które w tejże karykaturze uczyłoby naiwności, pobłażania złu, pobłażania krzywdzicielowi. Nie, takiego chrześcijaństwa nie ma. Są takie karykatury chrześcijaństwa. A więc Bóg robi wszystko, byśmy kochali, nie krzywdzili siebie ani innych, ale też, żebyśmy się nie pozwalali krzywdzić. Jezus się cały czas bronił przed krzywdzicielami. Tam, gdzie go chcieli strącić ze skały, tak patrzył, że się rozstępowali. Bronił się przed żołnierzem, który go uderzył w twarz. Nie pozwolił się drugi raz uderzyć. Albo udowodnić, że źle mówię, albo czemu mnie bijesz. Bronił się przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem. No, Piłata całkowicie przekonał o niewinności. Bronił się przed Herodem. No, przed Herodem przez to, że milczał, bo z człowiekiem skrajnie naiwnym nie ma co rozmawiać nawet. Najlepszą obroną jest ignorowanie kogoś takiego niemądrego, mówiąc delikatnie. Cały czas się bronił. Ktoś powie, ale gdzie tu jest miłość, jak się bronię przed krzywdzicielem? No właśnie w tym, że się bronię, bo jeżeli się bronię na przykład żona przed mężem krzywdzicielem, to ta żona kocha tego męża krzywdziciela, bo dzięki jej obronie on ma mniej ofiar na sumieniu. I krócej krzywdzi, i mniej brutalnie krzywdzi. No a jak krócej krzywdzę, jak mniej brutalnie krzywdzę, to łatwiej się mogę nawrócić i ocalić. A jak dłużej krzywdzę, bardziej brutalnie krzywdzę, bo krzywdzona osoba się nie broni, myli miłość z naiwnością i ułatwia mi niechcący bycie krzywdzicielem, no to nawet jak czy sumienie ruszy, czy skutki ruszą, czy policja już ruszy, bo sąsiedzi nie wytrzymają krzyków i wezwą policję, to mogę już być tak uwikłany w zło, że mogę się już nie mieć siły zmienić, mogę wpaść w rozpacz. Więc im bardziej się bronimy przed krzywdzicielami, także bliskimi, tym bardziej ich kochamy. Nadal kochamy, nie mścimy się, natomiast nie pozwalamy się krzywdzić. To jest najlepsza profilaktyka tych dramatów, które są jakichś chorób immunologicznych, czyli kiedy organizm sam siebie atakuje, bo na przykład kobieta dręczona przez bliskich odreagowuje na sobie, wmawia sobie w swojej kobiecej wrażliwości, nadwrażliwości, że to jednak może ona w czymś tam zawiniła, no a krzywdziciel jeszcze ją dobija, próbując to samo jej wmówić, że to nie jego, tylko jej wina. Więc kobiety w takich sytuacjach, jak się nie rozumieją, że powinny się wręcz bronić, że to jest mądra miłość, no to wtedy krzywdziciela krzywdzą niechcący, bo mu pozwalają stać się większym krzywdzicielem, no a siebie to krzywdzą straszliwie, bo właśnie wpadają w te choroby autoimmunologiczne, czy wpadają w depresję, w rozpacz, czy jedno i drugie, i psychicznie, i fizycznie są zupełnie wycieńczone, nie mają siły żyć, a myślą, że to jest efekt tego, że tak bardzo ofiarnie kochały. Nie, to jest efekt, że pomyliły miłość z naiwnością. Więc zadaniem nas księży jest bardzo jasne wyjaśnianie tych zasad i stawanie po stronie krzywdzonych.
Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.